Tadeusz Meszko, śmieciowi ludzie. Rozdział trzeci. Fasady. Nie ma jak w domu. Jeżeli nie leciałeś dalej niż kilka tysięcy kilometrów, lepiej było nie wsiadać do samolotu. Bramki, sprawdzenie bagażu, kontrole osobiste – to był prawdziwy horror. Ann przylatywała z Aten liniami Olympic Airlines na terminal pierwszy. Umówili się, że Terry zaczeka na nią przed budynkiem portu. W końcu ją zobaczył. Ubrana była w jasną sukienkę w kwiaty i białe półbuty na grubym obcasie. Wciąż smukła, wyglądała jak dziewczynka. Jej twarz promieniała. Ciekawe, czy to z powodu jego obecności, czy dzięki sukcesom odniesionym w Grecji. Nieważne. Ann też go dostrzegła. Zostawiła zaopatrzoną w kumka walizkę, podbiegła i skoczyła mu w ramiona. Uniósł ją w górę i zakręcił. Śmiejąc się, wirowała w jego ramionach. Czuł ciepło jej ciała. Czuł jej wilgoć i to, że go kocha. Kajtek czekał na nich przy taksówce, wystawiając twarz do słońca. Gdy ich dostrzegł, rozłożył dłonie i serdecznie wyściskał Ann. Wrzucił walizkę do bagażnika i po chwili już jechali do domu. Ann z zadowoleniem zauważyła, że Terry nie był taki apatyczny, jakim zapamiętała go poprzednio. Muszę ci się do czegoś przyznać. Oznajmił nieoczekiwanie z miną skarconego psiaka. Ann zamarła, oczekując najgorszego. Wczoraj rozbiłem trzmiela. Odetchnęła z ulgą. To nie było to, czego się obawiała. Dopiero po chwili dotarł do niej sens jego wypowiedzi. Nic ci się nie stało? A co z trzmielem? Jak widzisz, nie, chociaż jestem trochę poobijany. W wiele miejsc będziesz musiała pochuchać. Z trzmielem gorzej, owinął się wokół drzewa. Musimy się zastanowić, czy warto go remontować. Koniecznie, zdecydowała bez chwili wahania. To nie tylko samochód, to niemal członek rodziny. Chyba masz rację, zgodził się Terry, chociaż po jego minie wiedziała, że nie jest przekonany. No a teraz mów, co odkryłaś. Terry, to jest tak niesamowite, że wolę ci powiedzieć, gdy będziemy w domu. Teraz zdradzę jedynie, że sponsorem badań okazał się właściciel koncernu GDV. Damian Haddad? No właśnie, wyobrażasz sobie? Nie spodziewałam się tego. Nie chcę wam przeszkadzać, wiem jak ciągnie zakochanych do siebie po wielu miesiącach rozłąki. Do rozmowy wtrącił się Kajtek. Ale zazdroszczę waszemu krajowi. Wy macie Gatesa, Zuckerberga, Haddada. To same młodzieniaszki. Byli nimi, gdy zaczynali zmieniać świat, bo dzisiaj to już starsi panowie. Zauważył Terry. Haddad nie ma jeszcze 21 lat. Żachnęła się Ann. A my kogo mamy? Starego pierdziela Kaczyńskiego, kawalera bez prawa jazdy, bez konta bankowego, bez żony, za to z kotem. I jak on postrzega zmianę świata? Oczywiście jako powrót do lat dzieciństwa. Jedna partia, jeden program telewizyjny. Aha, no i jeszcze ponowna chęć kradzieży księżyca. Co? Ann i Terry zaśmiali się równocześnie. Sądząc po tonie odpowiedzi Kajtka, to wcale nie był żart. Jako dzieciak grał z bratem bliźniakiem główną rolę w filmie o dwóch takich, co ukradli księżyc, wyjaśnił. No i Kaczyńskiemu fabuła pomieszała się z rzeczywistością. Nie może znieść, że księżyc wciąż świeci dla zakochanych. Nieustannie knuje, jak go ukraść, schować przed innymi, bo on nie potrzebuje księżyca. I wciąż wścieka się, że inni wolą jego blask niż lśnienie wypolerowanych pomników brata. Kajtek wysadził ich przy W84. Wynajmowali mieszkanie w piętrowym budynku nad wypożyczalnią samochodów Enterprise Carshare. W domu czekał tort ozdobiony lukrowanym bukietem czerwonych róż, który przed wyjazdem na lotnisko Terry odebrał z pobliskiej piekarni Angeles Cake. Pierwsze godziny spędzili w łóżku, a potem postanowili chwilę odsapnąć. Ann przywiozła z Grecji płytę lokalnego artysty i teraz słuchali charakterystycznej muzyki z wiodącym brzmieniem bouzouki. Ann, ubrana w długą flanelową koszulę Terrego, siedziała na kanapie z podkurczonymi nogami i delektowała się różanym torcikiem. Terry zajmował fotel naprzeciwko, smakując przywiezione przez Ann Cipouro. Wyrób nie ze sklepu, a domowej produkcji, sporządzony przez Alexisa. Przekazując jej butelkę, powiedział: pamiętam, że twój mężczyzna lubi onso. Daj mu do spróbowania ten trunek. Niech przekona się, że najlepsze onso nie dorównuje najgorszemu Cipouro, a moje jest przedniej jakości. Już po pierwszych łykach Terry był pewien dwóch rzeczy. Cipouro było mocniejsze niż onso i nie miało posmaku ryżu. Do trunku nie dolał wody, a jedynie zagryzał Cipouro suszonymi figami. Też z plantacji Alexisa. A wiesz, że w Europie nie można się napić abscysu? Jest zakazany, powiedziała Ann, patrząc jak Terry krzywi się, szybko sięgając po figę. Oni bardzo rygorystycznie podchodzą do żywności genetycznie modyfikowanej. Załatwię, aby Aiva zgodziła się podać butelkę na najbliższym piątku wolności. A co słychać u Subiry i Federica? Dowiesz się w piątek. Lepiej w końcu zdrać, co odkopałaś. Ann spojrzała na Terry'ego z figlarnym uśmiechem. Ale przyrzeknij, że mi uwierzysz. Przecież wiem, że nie potrafisz kłamać. No dobrze. Ann odstawiła talerzyk z tortem. Pewnie domyślasz się, że odnalazłam grób Eurytiona, znanego z legend i poematu Homera jako centaura. Terry skinął głową. Ale nigdy byś się nie domyślił, że to faktycznie był koń z tułowiem człowieka. Terry, odnalazłam grób mitycznego centaura. To, że był to Eurytion, w tym przypadku staje się wiadomością drugorzędną. Żartujesz? Zapytał mimowolnie, chociaż dobrze wiedział, że mówi prawdę. Ale to było absolutnie niesamowite. Centaur? Obiecałeś, że mi uwierzysz. Odpowiedziała nadąsana, lecz Terry dostrzegł, że jej zachowanie było udawane i to, że się zdziwił, ucieszyło ją. Ale przecież to niemożliwe. Pozwolił jej przedłużyć czas odbierania zasłużonych pochwał. Jak najbardziej możliwe. Zresztą niebawem będę znała oficjalne stanowisko zespołu medycznego. Szkielet jest już w Nowym Jorku, właśnie dlatego mogłam wrócić. Wyobrażasz sobie, jakie to odkrycie implikuje konsekwencje? Jeżeli Homer, pisząc o centaurach, nie zmyślał, może to oznaczać, że istniały również cyklopy, chimery, gorgony, harpie i inne hybrydy. To Terremu nawet nie przyszło do głowy. I tak trudno było mu uwierzyć w opis tego, na co natrafiono w grobie. Nie potrafił znaleźć odpowiedniej szufladki w mózgu, do której mógłby włożyć podobne rewelacje. Gdyby przeczytał o tym w internecie lub gazecie, sprawa byłaby prosta. Sezon ogórkowy. Gdyby zobaczył to na YouTube lub nawet w CNN, podejrzewałby manipulację. Ale skoro powiedziała to Ann, musiała to być prawda. Tylko, że to przecież nie było możliwe. Dotychczas uważał, że powrót współczesnej kultury do starożytnych lub średniowiecznych mitów wiąże się z rozczarowaniem rozwojem techniki. Nowe domy w kosmosie, nawet tym najbliższym, okazały się póki co nierealne. Od pół wieku nie potrafiono wrócić na Księżyc. Wciąż odkładano misję na Marsa. Marzenia o nowych światach de facto upadły, jednak otworzono inną furtkę do tajemnicy i świat zaczął szukać cudów w przeszłości, w magii, mitach i religiach. Stąd fantazy i fanatyzm religijny. Tak myślał jeszcze 5 minut wcześniej. Opowiedz mi o wizycie sponsora. Zmienił temat, chcąc dać sobie czas na przetrawienie tych rewelacji. Ann skrzywiła się. Z początku myślałam, że to światły pasjonat historii i literatury, a okazało się, że pracowałam dla jakiegoś dupka z kilkoma zerami. Tych zer jest co najmniej 9, zauważył Terry. Co z tego? Liczba cyfr nie wywarła na Ann żadnego wrażenia. Nieważne czy 2, czy 100 zer, jego nie interesuje prawda, a chęć sławy. Zapisanie nazwiska w Wikipedii nie tylko pod hasłem Zero, lecz także Homer. Po raz kolejny mogłam przekonać się, że pieniądze nie wyzwalają z głupoty, a często utwierdzają w przekonaniu, że wiedza jest zbędna. Skoro zarobiłem miliony nie czytając książek, edukację natomiast skończyłem na podstawówce, znaczy to, że nauka jest niepotrzebna. Tak właśnie myślą bogacze. Terry patrzył na Anne, starając się powstrzymać od uśmiechu. Rzadko dawała się porwać negatywnym uczuciom. Była raczej niepoprawną optymistką. Jednak bez jego pieniędzy nie odkryłabyś szkieletu, przypomniał jej ugodowo. To prawda i właśnie to najbardziej mnie wkurza, westchnęła. Z tego co pamiętam, zawsze tak było. Terry potrząsnął głową. Ktoś miał wizję, a ktoś inny w nią wierzył i nierzadko, ryzykując bankructwo, wykładał własne pieniądze. A jeśli wizjoner nie znajdował sponsora, umierał rozgoryczony. Być może powinniśmy go pożałować, że nie spełnił swoich marzeń, lecz niekiedy dla świata było lepiej, że tak się nie stało. To takie naturalne sito. W nawiązaniu do brzytwy Okama nazywam je brzytwą historii. Gdyby każdy miał pieniądze na realizację swoich wizji, już by nas na tym świecie nie było. Albo mielibyśmy stałą bazę na Marsie, a wokół Jowisza krążyłaby stacja kosmiczna Jowisz Lab, zripostowała. Przytyk Ann był celny, ale czy i on nie należał do grupy fantastów, którzy byli pewni, że tylko ich widzenie świata jest słuszne? Kopernik wierzył, Kolumb zaryzykował życiem swoim i innych, Giordano Bruno dał się spalić na stosie. Po drugiej stronie stał jednak Hitler, Stalin, a nawet tak często wspominany przez Kajczka Kaczyński. Postanowił zmienić temat. Dziwne rzeczy dzieją się na świecie. Ty znalazłaś centaura, a po mieście grasuje człowiek z rogami porywający ludzi. No nie, chcesz mi zabrać show? Zaśmiała się, patrząc na niego z niedowierzaniem. Po chwili już poważnie zapytała. Czy osoba ta ma coś wspólnego z twoim wypadkiem? Skinął głową i opowiedział jej o zniknięciach bezdomnych. Pomagają mi Federico i Subira. Zakończył. Odtworzyłeś dawny zespół, stwierdziła z rezygnacją. Teraz już rozumiała zmianę w zachowaniu Terry'ego. To nie wewnętrzne zwycięstwo nad apatią, a radość z powrotu do czynnego działania go odmieniła. Znów jesteś na pierwszej linii frontu. To nie jest śledztwo. Chcę po prostu dowiedzieć się, co się z nimi stało, zaprotestował. Sam w to nie wierzysz. Może masz rację, ale tu chodzi o ludzi, którzy zniknęli. Zawsze o kogoś lub o coś chodzi. Terry zrozumiał, że Ann mówi prawdę. Nie ona pierwsza. Przyjaciele też mu to wypominali, tylko że jej słowa zabolały go o wiele bardziej. Nie będę cię powstrzymywać. Usłyszał niespodziewanie. A nawet powiem więcej. Skoro to nie jest oficjalne śledztwo, pomogę ci wyjaśnić tę sprawę. Anne, dziękuję, ale nie musisz. To naprawdę nie jest... Przerwała mu. Nie pozwolę, aby jakiś rogacz porywał ludzi. Musimy go złapać. Pamiętaj, że mam doświadczenie w odnajdywaniu potworów. Anne dokończyła drugi kawałek torciku, po czym poderwała się z miejsca, mówiąc, że musi rozchodzić kalorie. Stanęła przy ścianie, na której wisiały pamiątki z różnych krajów, w których prowadziła wykopaliska i zaczęła ustawiać przy niej nowe bibeloty. Jutro muszę je dokładnie odkurzyć. Terry westchnął. Zaczyna się. W sobotę starą kurz spółek, lecz kobiece oko zawsze coś wypatrzy. Nie był zły. Z zaskoczeniem uświadomił sobie nawet, że tego mu brakowało. Wstał, podszedł do niej i objął z tyłu. Dobrze powiedziałaś. Od jutra. A teraz marsz do sypialni. Znam lepszy sposób na zrzucanie kilku kalorii. Piątek wolności. Olimpiada i modyfikacje ciała. To był pierwszy piątek wolności z Anne od marca. We czwórkę spotykali się od czasu rezygnacji z pracy w sektorze wojskowym, lecz Terry czuł, że Subira i Federico akceptują ją tylko dlatego, że jest jego dziewczyną. Piątki wolności, wcześniej w różnych miejscach świata, a od 5 lat tutaj, traktowali jako spotkania towarzyszy broni. Ann była w ich gronie jedynym cywilem. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia prezentów. Subirze Ann podarowała muszle, a Federico otrzymał figurkę satyra. Co dziwne, obydwoje byli zadowoleni z tych podarków. Pierwsza godzina minęła im na wysłuchaniu relacji Ann. Terry miał wrażenie, że jej nie uwierzyli albo nie pojęli doniosłości odkrycia szkieletu centaura. Dzisiaj nie pili swoich ulubionych trunków. Postanowili spróbować wódki w kolorze mocno fioletowym. Terrymu udało się przekonać Aive, aby zezwoliła na ten eksperyment. Wybuchnęła długą litanią protestów, lecz w końcu zgodziła się, a nawet kazała sobie nalać kieliszek na spróbowanie. Absys był reklamowany jako trunek, po którym nie ma się kaca. Uderzał do głowy mocniej, za to produkty uboczne szybciej rozkładały się w organizmie. Pyszna, mocna, a przełyka się jak wodę, cmoknęła z uznaniem Ann. Tylko ten kolor przypomina denaturat. Dlaczego wcześniej nie wyprodukowano podobnej wódki? Rozmarzył się Federico, bo dopiero postęp w genetyce pozwolił na stworzenie nowego rodzaju drożdży, wyjaśniła Subira. Myślałem, że jakość wódki zależy od destylacji, a nie gatunku drożdży, zdziwił się Federico. Nie zwiększysz stężenia wody w wodzie. Alkohol to produkt uboczny procesu trawionego drożdży, zaśmiała się Subira. No to zdrowie drożdży. Federico uniósł kolejny kieliszek, stuknęli się i wypili. A żebyś wiedział, gdyby nie drożdże, nie miałbyś również pieczywa, piwa, wina czy kefiru. W Polsce popularny jest wzór na proporcje dobrego bimbru, wtrąciła Ann. Łatwo go zapamiętać, bo jest związany z datą ważnej bitwy, jednej z nielicznych, którą Polacy wygrali. Pewnie z Niemcami. Jęknął Federico. Wy chyba zawsze z nimi walczyliście. Nie zapomnij o Rosjanach, dorzucił Terry. Nie do końca, odparła urażona Ann. To była wojna z zakonem krzyżackim, zwanym również niemieckim, który został założony w czasie trzeciej krucjaty. Ale to był chrześcijański zakon rycerski i mogli do niego wstąpić boje z każdego kraju. A w bitwie najwięcej było rycerzy z Czech. Coś na kształt dzisiejszego ISIS, zauważył Federico, ale Ann zignorowała jego komentarz. Jaki to wzór? Zapytała Subira. To właściwie liczba. 1410. 1 kilogram cukru, 4 litry wódki i 10 dekon drożdży. Po wypiciu takiego bimbru będziecie strasznie bolała głowa, zaśmiała się Subira. Za dużo drożdży. Zmieńmy temat. Subira nie jest dzisiaj w nastroju i wszystko będzie krytykować, zaproponowała Ann. Ale to prawda, żachnęła się Subira. Za tydzień w Tokio zaczynają się Igrzyska Olimpijskie, zgłosił nowy temat Federico. Chcesz dyskutować o sporcie? Subira ponownie się skrzywiła. Nie, chciałem powiedzieć o czymś innym. Słyszeliście, że z olimpiady w Tokio wykluczono skoczka Gonzalesa z San Escobar? Tego, co jak Pistorius stracił nogi i używa protez? Zapytała Ann. Federico skinął głową. Ale dlaczego nie pozwolą mu skakać? Wyszło na jaw, że nie stracił nóg w wyniku choroby, a zaplanowanej amputacji. Miał zdrowe kończyny, na nic nie chorował. Jednak rodzice uznali, że kariera sportowa będzie najlepszym sposobem zdobycia pieniędzy. Kazali więc obciąć mu nogi i zainstalować protezy, a historię choroby sfałszowano. Chłopak nie dostał jednak protez typu gepard, a kangur. Wszystkie te opowieści o tym, że w wieku 9 lat musiano mu obciąć lewą, a w 2 lata później również prawą nogę, o tym jak przez kilka lat skakał w kucki od jednej do drugiej ściany pokoju, marząc o wyjściu na ulicę i zagraniu z dzieciakami w berka, o łasce Boga wymodlonej przez rodziców przed obrazkiem Matki Boskiej, pozwalającej zgromadzić fundusze i opłacić kupno protez, To wszystko wymyślono tak, jak tworzy się legendę dla szpiega. Podobno stworzył ją pisarz, czy może powinienem powiedzieć rzemieślnik, żyjący z pisania romansów dla lesbijek i gejów.
O nie!
Jęknęła Anne, zamykając oczy. Niestety nie pomogło. Wciąż widziała chłopca chcącego kopać piłkę na zielonej trawie, z bramkami oznaczonymi porzuconymi tornistrami, którego płaczącego i wyrywającego się zaciągnięto na salę operacyjną, ułożono na zimnym stole i uśpiono, by amputować mu marzenia. Ale jak zdołali ukryć te fakty? Zapytał z niedowierzaniem Terry. Jak widać, nie udało się. A wiedz jeszcze, że rodzice po opłaceniu planu przeprowadzili się na prowincję, do pewnej zapadłej dziury, gdzie diabeł mówi dobranoc, i tam przez 10 lat indoktrynowali chłopaka tak, że idąc pod nóż był przekonany, że z protezami osiągnie w życiu więcej niż jego przeciętny, sprawny nastolatek. Że dzięki temu przestanie być obywatelem drugiego sortu. Co za okrutni rodzice. Zamyśliła się Subira. Biedny chłopak. Nie taki biedny. Nie wiem, co ja sam bym wybrał. Wiesz, ile zarabiają sportowcy? Nie bądź głupi, warknęła ze złością Subira. Czego chcesz? Nadal może chodzić, a nawet tańczyć. W sensie sprawności jego nogi w niczym nie różnią się od twoich. Nie ustępował Federico. Z tym bym się nie zgodził. Wtrącił cicho Terry. Na szczęście chyba go nie usłyszeli.
Dureń, to może obetnę ci nogi. I tak nie potrafisz tańczyć ani grać w koszykówkę.
A dasz mi odpowiednie protezy? I wyjdziesz za mnie?
Spadaj, głupku.
Terry spojrzał z politowaniem na Federica, ale ten tylko wzruszył ramionami, jakby chciał powiedzieć, no co, muszę próbować. Właściwie się temu nie dziwię. To było do przewidzenia. Mruknął Terry. Dlaczego tak uważasz? Z pretensją w głosie zapytała wciąż zła Anna. Już wiele lat temu olimpiady, a nawet inne zawody sportowe straciły sens. Lepiej od razu powiedzieć sportowcom, bierzcie co chcecie, to wasz problem. My chcemy igrzysk, niż kilka lat później odbierać medale i przyznawać, że daliśmy nabić się w butelkę. Racja. Strażnicy moralności nie wygrają wyścigu z rządzą sukcesu, uzupełnił Federico. Zgadzam się z Terrym. Pisarza czy poety nikt nie pyta, czy pracował na haju, czy też na prany. Ważne jest to, co napisał, skomponował, namalował, wtrąciła Subira. Chcesz powiedzieć, że sportowcy mogą się szprycować? Zdziwiła się Anne. Cenimy ich za osiągane wyniki, nie za moralność. Na starcie zawodnicy i tak nie są sobie równi. Sprinterzy z Afryki swoje sukcesy w dużym stopniu zawdzięczają genom. W ich mięśniach jest więcej szybko kurczliwych włókien powodujących, że do osiągnięcia tej samej prędkości co biali potrzebują o wiele mniej energii. Mają też odmienny metabolizm komórkowy, sprawiający, że w mięśniach powstaje mniej toksycznego kwasu mlekowego. Tak więc biali już na starcie są przegrani. Ale czy to oznacza, że czarnych mamy zdyskwalifikować? Albo zmodyfikować ich genom? No tak. Niektóre sportsmenki wyglądają jak młode byczki, a nie jałówki. Zgodziła się Anne. Wypili następną kolejkę. Słyszałem o projekcie, aby sportowców złapanych na dopingu wsadzać do więzienia. Oznajmił Federico. Jak chcą to zrobić? Zapytała rzeczowo Subira. To proste. Startują tylko zawodnicy z krajów, które podpiszą umowę o stosowaniu się do prawa Komitetu Olimpijskiego. Zawodnik składa przysięgę, że będzie przestrzegał tego prawa. Zostaniesz przyłapany? Idziesz do więzienia. Wymyśliłeś to? Zapytał cicho Terry, pochylając się w kierunku Federica. Tak, ale czy nie byłby to dobry sposób? Terry musiał przyznać mu rację. No, może jest to jakieś rozwiązanie. Boję się jedynie, że liczba zawodników zdecydowanie by spadła. Zaśmiała się Subira. Ale sport byłby czysty, zauważyła Anne. A chyba to jest najważniejsze. Spojrzała po twarzach pozostałych, oczekując potwierdzenia, lecz nikt jej nie przytaknął. Wiesz, Ann, teoretycznie masz rację. Musielibyśmy jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie, czego się spodziewamy. Nudnych zawodów czy ekscytującego widowiska? Ja jestem zwolenniczką tradycyjnych greckich ideałów olimpiad. Ale olimpiada już dawno nie ma z nimi wiele wspólnego. Pamiętam zawody łucznicze w Rio. Większość łuczników trafiała raz za razem w dziesiątkę z 25 metrów. Ale ta ilość osprzętu łuku może przerazić. Zmienił temat Terry. A strzelanie z karabinka pneumatycznego? Strzela się w tarczę, na której dziesiątka ma kilka milimetrów średnicy. Lunety, boczne naciągi, układy kompensujące odrzut, naklejki pod okiem, strój jak u strażaka wchodzącego w ogień. To już jest nudne. Technika zabija rywalizację. Dokończyła Subira. Zabierzmy im ten osprzęt. Zaproponował Terry. I ściągnijmy kostiumy z pływaczek. Dołączył się Federico. Hola, panowie! Zaprotestowała Subira. Czego chcesz? Stroje imitujące skórę rekina to też oszustwo. Bronił się Federico. Nawet czepki. One również zmniejszają opór wody. Dorzucił Terry. Czyli jednak powrót do idei olimpiad greckich. Walka nago. Podsumowała z zadowoleniem Ann. To wznieśmy toast za greckie ideały. Federico rozlał następną kolejkę i podniósł kieliszek. Przez chwilę delektowali się abscysem w milczeniu. Takie są skutki uboczne rozwoju medycyny. Jednym ratują zdrowie i życie, drugim pomagają zdobywać pieniądze. Przerwała chwilę ciszy Subira. Jestem pewna, że w magazynach już czekają leki, które poznamy dopiero za 20 lat. To dlaczego ludzie nie są leczeni tymi metodami? Zapytała Ann. Koncerny farmaceutyczne mają zapasy niesprzedanych leków na 20 lat. Kto im zwróci pieniądze za badania? To biliony dolarów. Dlatego do czasu zwrotu poniesionych kosztów ludzie będą leczeni starymi metodami, wyjaśniła Subira. Zwrot kosztów to za mało. Akcjonariusze muszą jeszcze zarobić, wtrącił Federico. Ilu z nich umrze? Terry postanowił wrócić do odkrycia Ann. Wiesz, Ann, zastanawiam się, czy twój centaur to nie wynik zabiegu chirurgicznego. Może w Grecji też panowała moda na modyfikację wyglądu. No wiesz, mam na myśli takie podrasowanie zawodników na olimpiady, aby groźnym wyglądem wystraszyli przeciwników. Ann wzruszyła ramionami. Nie ma żadnych dowodów na fizyczne oszpecanie się. A w niektórych regionach, choćby wsparcie, pozbywano się kalekich dzieci, wrzucając je po porodzie do wąwozu. Pierścionki w pępku, języku, na sromie już nie wystarczają. Ludzie pragną rogów, kopyt, skóry węża. Dlaczego? Zapytała Subira. A dlaczego zrobiłaś sobie tatuaże? Wtrącił się Federico. To co innego. Odparła urażona. Nie zgadzam się. Drążył temat Federico. One krzyczą, popatrzcie, nikt nie ma takich tatuaży jak moje. Widzisz różnicę? Subira nie odpowiedziała. Deformacje ciała to manifestacja osobowości, rodzaj bardziej radykalnej mody, coś jak noszenie dżinsów lub fryzura na Irokesa. Ludzie często nie mają wyboru, zauważyła Ann. Rodzą się zdeformowani. I nawet współczesna medycyna nie potrafi im pomóc. Nikt nie chce ich oglądać. Masz rację, Ann. Niespodziewanie poparł ją Federico. Jednak musisz wiedzieć, że wielu z nich zrobiło karierę w kinie. Już 90 lat temu powstał film, w którym zagrali zdeformowani ludzie. Mam na myśli Dziwolągi. Ty to masz gust. Dlaczego nie pójdziesz na Ant-Man and the Wasp, tylko oglądasz takie dziwne filmy? Skrzywiła się Subira. Inne też oglądam. Wzruszył ramionami Federico. A dlaczego ty wciąż słuchasz staroci zamiast ostatniej płyty Tutti Frutti Girls? Ich też słucham. Chcę czy nie chcę, zmuszają mnie do tego przechodnie ze słuchawkami na uszach. Zaśmiała się Subira. Ale zawsze wracam do tego, co najlepsze. A ten film? Dopytywała Ann. Film powstał w 1932 roku, ale jestem pewien, że w każdym z was i dzisiaj wywołałby sprzeczne uczucia. Głównie dlatego, że przez godzinę będziecie obserwować dziwolągi, jakich nikt nie chciałby ujrzeć nawet w pełni dnia. A jednocześnie uświadomicie sobie, że to są ludzie tacy jak my. Potrafią marzyć, złościć się i kochać. I pamiętajcie, w filmie występują nie komputerowe modele, nie ucharakteryzowani aktorzy, ale prawdziwi ludzie z różnorodnymi modyfikacjami ciała. Możemy zobaczyć bliźniaczki syjamskie, pół kobietę i pół mężczyznę, dziewczynę bez rąk, ludzki szkielet, człowieka gąsienicę. Fabuła tego filmu to taki kryminał z morałem. Akcja rozgrywa się w cyrku. Karzeł zakochuje się w niezdeformowanej, pięknej akrobatce. Miłość bez szans. Na dodatek cyniczna akrobatka kpi z zakochanego Karła, ośmieszając go. Jej podejście zmienia się, gdy wychodzi na jaw, że mężczyzna jest dziedzicem sporej fortuny. Przebiegła kobieta obiecuje, że wyjdzie za niego, a jednocześnie planuje morderstwo i przejęcie majątku. Jednak towarzysze cyrkowi Karła poznają jej plany i postanawiają ją ukarać. Finału nie zdradzę. Musicie ten film obejrzeć sami. Obraz wyreżyserował Todd Browning, który rok wcześniej nakręcił Drakulę. Ale dziwolągi nie są horrorem, chociaż niektóre sceny nakręcono właśnie w tej konwencji. Film Browninga okazał się jednak tak inny, że wyświetlanie go zostało zakazane w wielu krajach, także u nas. Czy koniecznie musimy mówić o samych strasznych sprawach? Zaprotestowała Ann, sięgając po butelkę. Była pusta. Wszystko, co dobre, kończy się wcześniej, niż byśmy chcieli. Westchnęła z rezygnacją. Na szczęście dzisiaj już nie ma podobnych atrakcji. Kobietę z brodą wyprowadzono z cyrków i wesołych miasteczek wcześniej niż lwy i słonie. Mylisz się, zaoponował Terry. Wiem, że w parkach wodnych orki wciąż są traktowane jako źródło dochodów. Ann zlekceważyła jego uwagę, ale Terry pokręcił przecząco głową. Nie o tym mówię. Dziwolągi znów stają się modne. Żartujesz? Słyszałem, że w pobliżu Luna Park powstała dyskoteka dla wariatów z modyfikacjami ciała. Może przyjrzymy się temu bliżej. To nie będą kobiety z brodą, a raczej transwestyci, jak Conchita Wurst, zaśmiała się Ann. Tym bardziej, może od nich dowiemy się, która z klinik zajmuje się podobnymi modyfikacjami, rzekł Terry. Wszyscy zrozumieli, że poruszył temat deformacji, aby wywołać ich ciekawość i skłonić do podjęcia tropu ważnego dla śledztwa. Przecież i tak nie pokażą nam kartotek, zauważyła sceptycznie Ann. To przejrzymy je bez ich wiedzy. Terry wzruszył ramionami. Federico, poszukasz w sieci lekarzy wykonujących podobne operacje? Będą ich tysiące, a ten właściwy i tak nie pochwali się podobnymi zabiegami publicznie. Federico smętnie wpatrzył się w pustą butelkę abscysu. Kodowane strony? Domyślił się Terry. To możliwe. Spróbuję. Obiecał Federico, wciąż obserwując butelkę. Czy po takim trunku można wrócić bezpiecznie do innego alkoholu? Zróbmy przerwę, z chęcią się przewietrzę. Odparła Subira, wiedząc, że trudno będzie przekonać Terry'ego do zmiany decyzji. On już postanowił, a oni mogli puścić go samego lub mu towarzyszyć. Tęskniłam za Nowym Jorkiem, nawet za metrem. Jedźmy, zgodziła się Anna. Wizyta w Luna Park. Linią F przejechali kilkanaście przystanków. Było już po północy i park okazał się zamknięty. Diabelskie młyny, karuzele i zjeżdżalnie przypominały białe kości dinozaurów, które, poustawione w muzeach, jakby zawieszone w czasie, nie wywoływały emocji towarzyszących spotkaniu żywego potwora. Jednak na promenadzie panował duży ruch. To małe, nocne ssaki wyszły tłumnie z klatek mieszkań w nadziei na nocny żer i kopulację. Łazimy już w tę i we w tę od pół godziny, a ty nic nie mówisz. zezłościła się Ann, dostrzegając jednocześnie, że Terry coraz bardziej utyka na nogę. Szukam kogoś. Wyjaśnim lakonicznie Terry. Powiedz, jak wygląda, a wtedy ci pomożemy. Zaproponowałam Subira. A może zrobimy przerwę i skoczymy na drinka, bo już mi wyschło w gardle, wtrącił się Federico. Już nie zdążymy. Właśnie jego szukałem. Rozczarował go Terry, wskazując drobnego, starszego mężczyznę w czerwonym kubraku ze złotymi guzikami w dwóch rzędach. Miał długą czarną brodę i zawinięte w klucz wiolinowe wąsy. Przypominał portiera ze spalonego hotelu. I tak po części było. A co to za krasnal? Zaśmiał się głośno Federico. Radzę ci, nie powtarzaj tego przy nim, bo skręci ci kark, ostrzegł go Terry. Staruszek nie był wysoki. Miał może 175 centymetrów wzrostu, a ważył góra 70 kilogramów. Lecz Terry wiedział, że w tym kruchym ciele skrywa się moc zdolna giąć śrubokręty lub klucze francuskie. Tak w każdym razie było jeszcze kilka lat temu, gdy go poznał i na własne oczy oglądał przygotowany przez niego pokaz. Gdy staruszek zobaczył Terry'ego, rozłożył szeroko ręce. Witam pana serdecznie. Jakże miło mi spotkać tak zacnego człowieka. Przywitał się wylewnie, potrząsając energicznie dłonią Terry'ego. Na szczęście nie potraktował jej jak kawałka podkowy. Co słychać u Luka? Zapytał Terry. Timur nie należał do podopiecznych Terry'ego. Miał już blisko 90 lat. Od zawsze mieszkał w pobliżu przy Neptune Avenue, całe dnie spędzając w Luna Park. Był potomkiem siłacza, którego na początku ubiegłego wieku ściągnięto do cyrku. Zurab Czheidze, występujący pod pseudonimem Żelazny Mocarz, wyginał podkowy, owijał wokół ciała żelazne pręty, a nawet podnosił konia. I to z podkowami, jak mawiał. Syn poszedł w ślady ojca, lecz nie zdobył takiej sławy, gdyż era cyrkowych atletów skończyła się, zanim miał szansę odnieść sukces. Od tamtego czasu imał się różnych zajęć, a od 10 lat stał się nieoficjalnym kronikarzem świata dawnych cyrków i za drobne kwoty opowiadał ich historię. Terry poznał Timura przez jego syna Luke. Luka walczył w Syrii z Anzis, brał udział w odbiciu Arraka i widział to niegdyś 200-tysięczne miasto po 5 latach bombardowań i równie niszczycielskiego panowania dżihadystów. Po przejściu do cywila Luka uznał, że nie ma sensu dbać o przyszłość ludzkości, gdyż zawsze znajdą się ludzie chcący zniszczyć świat w imię lepszego Boga. Wylądował na ulicy, sypiając przy śmietnikach na narkotykowym haju. Lecz nawet wtedy marzył o świecie bez religii, w którym człowiek mógłby być jedynie człowiekiem, a nie zabawką w rękach stwórcy. Luka nie był naiwny. Wiedział, że człowiek i bez religii jest podły, chciwy i nikczemny, ale czyż wiara nie miała uczynić go lepszym? Luka przekonał się, że tak nie jest. Wierzący potrafili być jeszcze bardziej podli, okrutni, zawistni i małostkowi. To po cóż religia? Jeden powód więcej do konfliktów, jakby tych zwykłych było mało. Któregoś dnia Terremu udało się doprowadzić Lukę do domu. Ten jeden raz nie wystarczył, aby ojciec wybił synowi narkotyki z głowy i musiał jeszcze wielokrotnie przyprowadzać Lukę do Timura. Jednak przez ostatni rok już nie spotykał go na ulicy, nie miał więc okazji sprawdzić, co u niego. A może po prostu bał się, że Luka nie wrócił z ostatniego odlotu i na wieczność pozostał w świecie swoich marzeń. Odesłałem Lukę do rodziny w Gruzji. Odpowiedział sucho Timur. Niech pozna historię ojczyzny dziadka, posmakuje jej klimatu, zrozumie, co to rodzina. Mam nadzieję, że pozna tam jakąś piękną, czarnowłosą Gruzinkę, swoją przyszłą żonę. Podkręcił z rozmarzeniem wąsa. Jednak szybko otrząsnął się i dodał. A przede wszystkim niech zapomni o tej cholernej wojnie. Wtedy może wracać do Nowego Jorku, pójść do pracy, zarabiać na utrzymanie rodziny. Dopiero teraz Terry przedstawił Timura pozostałym. Podnosił pan ciężary? Zapytał sceptycznie Federico, oceniając jego mikrą posturę. Podnosić potrafi wielu, żachnął się Timur. Ale ludzie nie płacili mi za to, abym z grymasem wysiłku podnosił ciężary. Płacili, aby zobaczyć, jak to robię z uśmiechem na twarzy, odpowiedział dumnie. Terry znał tę opowieść, a jak zdradził mu Luka, ojciec powtarzał słowa innego siłacza, Hammermana. Lecz jego towarzysze o tym nie wiedzieli, a Terry nie zamierzał wyprowadzać ich z błędu. Timur, znasz dokładnie historię tego miejsca. Rozpoczął ostrożnie. Wychowałem się tutaj. Teraz mamy jedno wesołe miasteczko, lecz niegdyś były aż trzy. Które było pierwsze? Zapytała Anne, nie dając Terrymu szansy na zadanie najważniejszego pytania. Najstarsze było Steeplechase Park. Działało do 1964 roku, ale w końcu wykupił je Fred Trump, ojciec obecnego twój prezydenta. A które było najlepsze? Ciekawość Anne zaskoczyła Timura. Uśmiechnął się szeroko. Najlepsze było Dreamland. Można w nim było popływać gondolami po Wenecji, przejechać koleją przez szwajcarskie góry, odwiedzić wioskę Lilliputów z 300 mieszkańcami. Odbywały się też spektakle i to takie, których i dziś by się nie powstydzono. Odgrywano koniec świata czy święto Baltazara i zniszczenie Babilonu. Ale Dreamland spłonął jeszcze przed moim narodzeniem. Znam go jedynie z opowieści ojca. Konkurencja go spaliła? Zapytał Federico. Nie, tym razem to był wypadek, chociaż konkurencja faktycznie często używała niedżentelmeńskich metod. W przeddzień otwarcia nowego sezonu, podczas uszczelniania przecieku, jeden z pracowników Bram Piekła przewrócił wiadro z gorącą smołą. Musicie wiedzieć, że parki rozrywki wyglądały olśniewająco jedynie nocą. W dzień można było zauważyć, że olbrzymie budynki i inne konstrukcje są zbudowane z listewek połączonych cienkimi ściankami gipsu i oleju konopnego. Pożar rozprzestrzenił się w kilka minut, trawiąc wszystko. No a Luna Park? Zapytała Subira. Ten pierwotny też spłonął w 1944 roku. Można było w nim odbyć podróż na Księżyc, odwiedzić Egipt, popłynąć przez wzburzone morze, zwiedzić kopalnie. Ale największą popularnością cieszył się Helter Skelter, czyli zjazd po spirali i wiele innych zjeżdżalni. Dzisiejszy park otworzono 10 lat temu na części byłych terenów starego, ale to już nie to, co kiedyś. I dziwolągi też tu były? Zapytał Federico. Timur spojrzał na niego z wrogością, lustrując od stóp do głów. Wystraszony Federico cofnął się o krok. A ty co, telewizji i internetu nie masz? Tam oglądaj dziwolągi. Nie złość się, Timur, zaśmiał się Terry. Mój przyjaciel pyta o to, gdyż szukamy pewnej osoby z rogami na głowie. To dla nas ważne. Timur złagodniał nieco. Zamyślił się i podkręcił wąsa. Z rogami, mówisz. Najprościej byłoby zapytać o te rogi żonę. Timur też nie oparł się chęci zażartowania. W ostatnich dniach zaginęło wielu weteranów wojennych. Ten rogacz jest w to zamieszany. Wyjaśnił Terry poważnie, z nadzieją, że to powstrzyma dalsze żarty. A to przepraszam. Timur przyłożył rękę do piersi i skłonił się lekko. Na Coney Island nie było gabinetów osobliwości. Ale do Nowego Jorku co roku przyjeżdżało kilkadziesiąt wędrownych trup, no i było kilka tak zwanych teatrów, w których odbywały się pokazy. Nie rozumiem tej fascynacji oglądania zdeformowanych ludzi, skrzywiła się Subira. Jeżeli Timur miał zamiar ją obsztorcować, na widok jej zatroskanej twarzy zrezygnował z tego pomysłu. Dzisiaj macie ekrany na ścianie, w telefonach, w okularach. Migoczą wam przed oczami od rana do wieczora, tak że nie wiecie co oglądać. Za czasów mojej młodości można było jedynie obejrzeć zdjęcie w gazecie. No i były jeszcze ruchome obrazy w kinie. Ale by poczuć prawdziwy dreszcz emocji, trzeba było pójść do cyrku lub gabinetu osobliwości. Nie dziw się więc, piękna dziewczyno, że tłumy stały w kolejkach. I widział pan kobiety z brodą? Dopytywała ośmielona Subira. Timur uśmiechnął się z nostalgią. Młoda dziewczyno, kogo ja nie widziałem? Kobieta z brodą to żadna osobliwość. Kiedyś nie było depilatorów na baterie, a do pracy była potrzebna siła. To i kobiety miały słuszne krągłości oraz bicepsy, tak jak mężczyźni. Więc wąsik u wielu z nich nie dziwił. W dzisiejszych czasach nie dojadacie, jesteście chude jak szczapy, przez co macie problemy z rodzeniem dzieci. Nie wspominając już o karmieniu piersią. Z cycuszków jak łupiny orzecha nie wydoisz mleka dla dzieciaka. To muszą być cyce jak arbuzy, wtedy mleko płynie takim strumieniem, że i czwórka dzieci się posili. Ja sam ssałem cyca matki do 5 roku życia. I popatrzcie, w przyszłym roku wezmę na plecy 9 krzyżyk, a z łatwością położę na rękę niejednego 20-latka. A teraz też istnieją takie osobliwości jak kiedyś? Zapytała Ann. Może i są, ale pewnie pochowane po szpitalach. Albo też wiozą je za młodu na stół. Ciach i po trzeciej piersi, ciach i po 6 palcach. Przecież nawet bliźniaków syjamskich potrafią dziś rozdzielić tak, że każdy swój rozum i ciało ma. Znałem bliźniaczki Hilton, panny Daisy oraz Violet były zrośnięte biodrami i pośladkami. Występowały w filmie Dziwolągi. Wtrącił Federico z dumą rozglądając się po twarzach przyjaciół, jakby chciał powiedzieć i nadal uważacie, że filmy, które oglądam są nic nie warte? A tak, ma pan rację, ale ta historia rozpoczęła się o wiele wcześniej. Już w wieku 3 lat pokazywano je publiczności jako The United Twin. Występowały nawet w widowiskach organizowanych przez naszego sławnego Boba Hope'a. Gdy miały 8 lat, matka sprzedała je właścicielowi baru. Przez wiele lat siostry walczyły o niezależność. Udało się, gdy miały 23 lata. Ale czy zrezygnowały z występów? Nie, bo jak inaczej mogłyby zarabiać? Ściągały tłumy widzów jeszcze jako The Hilton Sisters Revue, w tym wielu tracących dla nich głowę mężczyzn, gdyż musicie wiedzieć, że kilkakrotnie wychodziły za mąż. Jednak gdy się zestarzały, nikt już nie chciał ich oglądać. Umarły pracując jako ekspedientki w sklepie spożywczym. Nie jestem reliktem przeszłości, doceniam postęp medycyny. Życie Daisy i Violet z pewnością byłoby szczęśliwsze, gdyby mogły żyć oddzielnie. Jednak w tamtych czasach nie miały wyboru. Oglądano je ze śmiechem lub wstrętem, ale mogły przetrwać. Gabinety osobliwości i cyrk były ówczesnym Facebookiem. Do cyrków zwożono zwierzęta z najodleglejszych stron świata. Ależ to okrutne. Ann zdawała się poruszona. Czasami tak, wzruszył ramionami Timur. Lecz powiedz mi, czy lepsze warunki mają pracownicy fabryk w Afryce lub Azji? I to naszych fabryk. Poza tym nie mieliśmy innych możliwości ujrzenia podobnych osobliwości czy zwierząt. Powiedziano mi, że gdzieś w pobliżu można zobaczyć osoby z modyfikacjami ciała. Terry ponownie musiał skierować rozmowę na właściwy temat. A tak, rzeczywiście, słyszałem o jednym miejscu. Tam będziecie mogli spotkać nie tylko rogaczy. Mam na myśli takich z prawdziwymi rogami. Dodał szybko, by jego słów nie wzięto za kolejny żart. Dajcie mi 5 minut. Przeprosił i odszedł. Niedaleko, na 20 metrów. Wyciągnął telefon komórkowy, wybrał jakiś numer i zaczął rozmawiać. Odległość była na tyle duża, że nie słyszeli, co mówi. Czy ja dobrze widzę? On ma komórkę? Zapytał ze zdziwieniem Federico. Przecież mówił, że nie jest reliktem. Zaśmiała się Ann. Po kilku minutach Timur wrócił z uśmiechem zadowolenia na twarzy. Mam adres i hasło. Oznajmił. Podajcie je bramkarzowi. Został uprzedzony. Hasło? Zapytał Terry. Zwyczajna dyskoteka, którą dzisiaj nazywa się galerią rozrywkową. Jest dostępna dla wszystkich, choć wstęp sporo kosztuje. Ale jest tam też zamknięta impreza w dobudowanej części budynku, wyłącznie dla wtajemniczonych. To niedaleko, w gmachu dawnego teatru Sideshows by the Seashore. Kilka lat temu wyburzono parterowe baraki obok i teraz cały obiekt zajmuje pół kwartału. Kto w tym teatrze nie występował? Można było zobaczyć kobietę z czterema nogami. Był też człowiek z głową lwa. Przerwał mu śmiech Federica. To przecież niemożliwe. Urażony Timur spojrzał na niego z nieukrywaną pogardą. Człowiek lew zmarł, gdy miałem rok, lecz ojciec często mi o nim mówił. Pochodził z Polski. Bardzo inteligentny człowiek. Władał pięcioma językami. Chciał zostać dentystą. Oczywiście nie miał lwiej głowy, ale był bardzo owłosiony. Teraz wiem, że to wynik choroby genetycznej, nazwanej chorobą wilkołaka, jednak wtedy nie byliśmy aż tak mądrzy, a jego włosy rzeczywiście przypominały grzywę dużego kota. I kto jeszcze? Dopytywał się skruszony Federico, lecz Timur naraz stracił ochotę na wspominanie. Sami będziecie mogli ujrzeć dzisiejsze dziwolągi. Zakończył spotkanie z urazą w głosie.